filmuje ciszę w nadziei na objawienie, jak Tarkowski. Śledzi milczące jednostki przemierzające martwy świat, jak Antonioni. Raz po raz opowiada o bohaterze skrajnie egoistycznym i nie wstydzi się przyznać to ja, jak Bergman. Wreszcie, występując w Klimatach, każe nam spojrzeć we własne, naznaczone bólem oczy, jak Szukszyn. Tak rozpocząłem esej o twórczości tureckiego reżysera Nuriego Bilge Ceylana w miesięczniku Kino wiele lat temu, w roku 2007. W tamtym eseju zatytułowanym Filmowiec zawsze jest sam próbowałem rozwikłać tajemnicę twórcy, który zachwycił mnie niesamowicie na moich pierwszych Nowych Horyzontach, jeszcze w Cieszynie, filmem pod tytułem Uzak. Postanowiłem powrócić do twórczości Ceylana, którego nazwisko jest także wymawiane jako Ceylan, w nowym roku, nowym sezonie Spoilermastera, ponieważ szukałem pretekstu do zaproszenia do Spoilermastera wyjątkowej osoby. Adam Cichoń, którego już za chwilkę usłyszycie, jest asystentem oraz współpracownikiem na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ja także wykładam, a także doktorantem tego wydziału, gdzie pod kierunkiem profesora Szymona Wróbla realizuje pracę doktorską poświęconą filozofii kina Gilles'a Deleuze'a. Jest również członkiem Laboratorium Technohumanistyki, a w swojej pracy akademickiej stara się poruszać na przecięciu filozofii i filmoznawstwa, prowadząc m.in. zajęcia poświęcone slow cinema oraz szeroko pojętej myśli filmowej. I to jest, można powiedzieć, oficjalny biogram Adama, ale teraz dwa słowa ode mnie. Adam Cichoń jest osobą, wykładowcą, badaczem, miłośnikiem kina, którego cenię niesłychanie wysoko. To jest człowiek, który przez moment był moim studentem także, ale to już było dawno temu, którego wrażliwość, którego język, którego głębia spojrzenia na obraz filmowy nieustannie mnie zachwycają i na dodatek prowokują coś w rodzaju, powiedziałbym, takiej zadumanej pokory, ponieważ sam jestem człowiekiem często niecierpliwym, który w swoich wnioskach i myśleniu czasami chodzi w takich 7-milowych butach, które sprawiają, że bywam niedbały w swoim rozumowaniu, jakimś takim wysnuwaniu wniosków. Tymczasem Adam jest człowiekiem, którego cierpliwość i głębia spojrzenia są tak delikatne, a jednocześnie tak precyzyjne, że niejednokrotnie już miałem okazję po prostu zasłuchać się w to, jak o kinie opowiada. I pomyślałem sobie, że chciałbym taką okazję stworzyć także dla słuchaczek i słuchaczy Spoilermastera. Po prostu bardzo chciałem Adama zaprosić, chciałem z nim porozmawiać, chciałem, żebyście go także poznali i chciałem, żebyście posłuchali tego, jak o kinie można opowiadać i jak o kinie opowiada Adam Cichoń. I tak się złożyło, że któregoś dnia wpadłem na niego i powiedziałem, że dobrze by było w końcu spotkać się w podcaście. Korespondowaliśmy później, zaproponowałem mu pełną wolność wyboru tematu i on wskazał na film właśnie Nuri Bilge Ceylana pod tytułem Dzika grusza, jako taki film, który jest dla niego szczególnie ważny. I ja bardzo cenię ten film, wróciłem do niego za namową Adama i rozmowa, która za chwilkę się rozegra, to rozmowa o kinie Ceylana jako takim, ale takim centralnym, no właśnie, drzewem tego krajobrazu pozostanie film pod tytułem Dzika grusza z 2018 roku. Ale jak się przekonacie, będziemy także swobodnie przeskakiwać pomiędzy innymi tytułami. Dla mnie gratka to, że udało się Adama zaprosić, więc nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić teraz was do posłuchania naszego dialogu i do odkrywania reżysera, który dla mnie także pozostaje jednym z kluczowych reżyserów współczesnego światowego kina. Jest już ze mną mój gość Adam Cichoń. Witaj, Adamie.
Dzień dobry, Michale, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
Bardzo się cieszę, że udało się. Dla mnie to taka trochę odwlekana w czasie rozmowa, bo mijając się na korytarzach Wydziału Artes Liberales, raczej na takie rozmowy nie ma czasu, a gdzieś tam obserwuję to, co robisz i to, jak o kinie mówisz. I pomyślałem, że dobrze by było, żebyśmy w końcu usiedli i o kinie porozmawiali. Zapytałem ciebie o sugestie i jednym z nazwisk, które wymieniłeś, był był Nuri Bilge Ceylan. I pierwszym tytułem, jaki wymieniłeś, była Dzika grusza, co mnie trochę zaskoczyło. Ilekroć się mówi o Ceylanie, zazwyczaj albo wskazuje się tropem największych laurów festiwalowych Zimowy sen, albo w takim, no powiedzmy, wewnętrznym klubie Ceylanologów, zazwyczaj dawno temu w Anatolii, to jest film, o którym się mówi jako o takim ceylanowskim arcydziele. Ale dzięki tobie obejrzałem film ponownie i jak najbardziej myślę, że jest tutaj się w co zagłębić. Zacznę od pytania ogólnego. Dlaczego Ceylan, kim on jest dla ciebie, jakim on jest twórcą i co w tym jego stylu, w jego podejściu do kina, do życia także, które on w filmach interpretuje, co najbardziej cenisz? Czyli najpierw Ceylan ogólnie, a za chwilkę zatrzymamy się pod tą dziką gruszą.
Oczywiście. No w sumie bardzo chciałem ci podziękować za to zaproszenie, bo to fantastyczna okazja, żeby móc porozmawiać o Ceylanie. No i też o filmie takiego kalibru, bo nie ukrywam, że dla mnie Dzika grusza jest filmem wybitnym na wielu poziomach. Natomiast dlaczego Ceylan? Szukaliśmy kogoś, kto byłby trochę reprezentatywny dla tego, z czym zostałem jakoś skojarzony podczas swoich studiów i pracy na Artes Liberales, a więc z kinem wolnym, z kinem czasami nudnym, w którym być może niewiele się dzieje. Twoi słuchacze na pewno znają pojęcie takie jak slow cinema, gdzie tego Ceylana też możemy, powiedzmy, gdzieś w tych rejonach sytuować. Ale także z filozofią, a i wydaje mi się, że Ceylan byłby fantastycznym reprezentantem na czegoś, co moglibyśmy sobie nazwać kinem kontemplacyjnym. Natomiast też jak przygotowywałem się do tego podcastu z tobą, to zdałem sobie sprawę z tego, że być może moje zainteresowanie, jakieś poważniejsze zainteresowanie kinem było zapośredniczone bardzo podobnie jak u Ceylana, bo jeżeli uznam sobie za taką postać, powiedzmy fundującą być może całą twórczość Ceylana, więc Tarkowskiego, to u mnie było dość podobnie, tak? To znaczy ja po obejrzeniu kiedyś, pamiętam, zafundowałem sobie taki podwójny seans, z jednej strony Stalker Tarkowskiego, z drugiej strony Harmonię Werkmeistera Belitara, i to był dokładnie moment, w którym zdecydowałem, że pójdę na studia filozoficzne, więc to być może bardzo podobnie jak u Ceylana, bo ten Tarkowski jednak w tych filmach Ceylana dość mocno się pojawia, choćby wspomnieć tego Uzaka, którego nie wymieniłeś na początku, ale wydaje mi się, że w tym wewnętrznym klubie ceylanistów Uzak też jest takim filmem, który być może ma status nawet bardziej legendarny niż pewnego razu w Anatolii, czy zimowy sen, no bo obejrzeć ten film, powiedzmy, kiedyś, gdzieś przypadkiem w nocy, to wielkie szczęście, a zrozumieć to jeszcze większe szczęście. Więc tak, dlatego Ceylan, bo te trajektorie jakoś podobnie nam się przecinały, jeżeli chodzi o zainteresowania. Natomiast Dzika grusza, tak jak wspomniałem, to film moim zdaniem na wielu poziomach wybitny. Też film, który w pewnym momencie chyba po prostu uderzył w dobrą strunę, jeżeli chodzi o dobre odpowiedni czas w moim życiu. No i to była taka miłość od pierwszego wejrzenia, w dużo większym stopniu niż Zimowy sen, czy którykolwiek z tych ostatnich filmów Ceylana.
To w takim razie spróbujmy podążyć za tym bohaterem, czyli Sinanem, bo on jest naszym przewodnikiem po tym filmie. Ten film w bardzo dużym stopniu opiera się na takiej figurze po prostu chodzenia, przechodzenia z punktu do punktu, przecinania krajobrazu. W pewnym sensie to jest takie trochę dreptanie z tym głównym bohaterem, który, to dopowiadam dla słuchaczy, powraca do swojego rodzinnego miasteczka. Miasteczko nazywa się Chan. On jest świeżo po studiach i jest niemalże jak na początku takich klasycznych opowieści, jak absolwent Mike'a Nicholsa, prawda, jest dosłownie absolwentem, który teraz, prawda, zadaje sobie pytanie, co dalej. Młody mężczyzna na rozstaju dróg. Taką figurę znamy, nie wiem, też z kina polskiego, chociażby Struktura kryształu czy Iluminacja. Wielkie pytanie o to, czy pozostać na prowincji, czy wyrwać się z niej, czy uda się uniknąć losu ojca bohatera Idrisa, który naucza w lokalnej szkole, jednocześnie jest przeżarty nawykiem, nałogiem hazardowym, czy też tej drogi się uniknąć nie uda i syn wejdzie w te same kolejny, które wyżłobiły życie jego ojca. Ale zanim ta cała historia się tutaj rozegra na przestrzeni 3 godzin i 10 minut, to jest jeden z tych rozlewnych, długich Ceylanów, no to mamy pierwszy obraz tego filmu, który już, wydaje mi się, od razu anonsuje to, co to będzie za film, bo pierwszy kadr to jest właśnie Sinan siedzący za stolikiem w restauracji na wybrzeżu. Widzimy fale, ale te fale są odbite w szybie, ponieważ Sinan jest sportretowany poprzez szybę. Czyli mamy od początku taki obraz wielowarstwowy. Jest bohater, jest szyba, jakaś przeszkoda, jakiś ekran. Na tej szybie mamy odbicie świata naturalnego wokoło i słyszymy mewy, słyszymy szum fal, słyszymy właśnie ten świat naturalny, od którego bohater w tym momencie jest oddzielony, ale który w tym takim wielogłosowym, można powiedzieć, obrazie ceylanowskim się od razu ujawnia. W tym gęstym, wielowarstwowym kadrze wydaje mi się, że już jest Ceylan. On od razu objawia swoją obecność jako autora, jako tego, który będzie kierował nasze spojrzenie i który mówi nam: zobacz, widzu, to będzie film wielu warstw, wielu nakładających się na siebie rzeczywistości. Czy myślisz, że możemy tak ten pierwszy obraz właśnie odczytać? A jeśli tak, to czy są potem jeszcze jego ślady w dalszej części filmu?
Ja zawsze zastanawiam się nad oddziaływaniem tego typu scen przy pierwszym oglądaniu filmu, dlatego że wydaje mi się, że ten obraz nabiera dużo więcej znaczeń podczas drugiego, trzeciego oglądu Dzikiej Gruszy. Dlaczego? Dlatego, że w zasadzie mamy dość klasyczne wprowadzenie bohatera. Widzimy bohatera przez szybę, widzimy, jak spogląda na zegarek, wiemy, że być może spieszy się na autobus, no i to jest nam pokazywane w kolejnych obrazkach, tak? Sinan przechodzący obok konia trojańskiego, nomen omen pozostałości po wielkim blockbusterze z 2004 roku, w filmie Troja, gdzie ten koń został przekazany w zasadzie do miasteczka Chanakale. Widzimy Sinana przechodzącego obok tego konia, no i widzimy koniec końców również autobus przemierzający kolejne krajobrazy. Nic nam w zasadzie się na samym początku tego filmu nie mówi. Natomiast wprowadza nas się do tego filmu jednak też w sposób dość podobny, jak było to w pewnego razu w Anatolii. Nie wiem, czy pamiętasz, tam pierwszy kadr to było w zasadzie spojrzenie przez okno. Okno zabrudzone, powolna jazda kamery w stronę tego okna, powolne wciąganie nas, widzów, do filmu. Też chyba z sugestią od samego początku, że nie będzie to łatwy ogląd, że mamy w zasadzie obraz dość zabrudzony na samym początku. Tak przynajmniej było pewnego razu w Anatolii. Natomiast rzeczą, która może nieco irytować w tym pierwszym kadrze z Dzikiej Gruszy, są jednak te refleksy świetlne, tak? To znaczy światło rozbijające się o szybę, pewna dwoistość obrazów, i to jest na pewno warte podkreślenia, że te obrazy w tym filmie będą dwoiste od samego początku. Ja mam takie skojarzenia zawsze przy tego typu scenach z takim pojęciem mojego ulubionego filozofa, Gilles Deleuze'a, który pisał o kryształach czasu. On te kryształy czasu brał w zasadzie z filmów takich jak Dama z Szanghaju Orsona Wellesa, czy Obywatel Kane, gdzie mówił o scenach przechodzenia między lustrami, gdzie obraz się multiplikował i gdzie w zasadzie zawsze mieliśmy takie poczucie, że nie do końca wiemy, czy patrzymy w to miejsce, w które powinniśmy patrzeć, chcąc uchwycić bohatera w danej chwili. Tak? To znaczy potem jest to oczywiście ogrywane przez mnóstwo kina akcji. Sama zresztą ta scena z Damy w Szanghaju, gdzie w zasadzie jest scena pościgu i nie wiemy, gdzie jest przeciwnik naszego głównego bohatera, w którym z odbić on się znajduje, to wydaje mi się, że pewne echa takiego myślenia o obrazie też możemy znaleźć tutaj. To znaczy, wydaje mi się, że ten obraz od samego początku jest dwoisty. Do tego pewnie jeszcze sobie dojdziemy, ale wydaje mi się, że warto jest myśleć tutaj od samego początku o relacji między rzeczywistością a fikcją. Pamiętajmy, że w tytuł filmu to Dzika Grusza. Nasz bohater pisze książkę pod tytułem Dzika Grusza. Mogłoby to sugerować, że w zasadzie znajdujemy się wewnątrz tej fikcji literackiej. Na dodatkowego smaku dodaję temu jednak również fakt, że sam film był inspirowany przez krótkie opowiadanie napisane przez Akina Aksu, współautora scenariusza Dzikiej Gruszy, także również późniejszego filmu Wśród wyschniętych traw, i też osoby, która w tym filmie gra, bo to jest osoba, która gra jednego z tych młodych imamów. Więc wydaje mi się, że warto myśleć o tej dwoistości, ale zarówno warto myśleć o dwoistości naszego głównego bohatera. Bo z jednej strony mierzymy się z jego wyobrażeniami o samym sobie, z drugiej strony widzimy, jak te wyobrażenia o samym sobie zderzają się z rzeczywistością. Więc wydaje mi się, że myślenie o dwoistości tych obrazów od samego początku jest całkiem dobrym pomysłem.
To zapamiętajmy tę dwoistość, o której wspomniałeś, zapamiętajmy też tą potencjalną metafikcyjność. Sam Sinan, mówiąc o swojej książce, którą napisał, nazywa ją właśnie opowieścią metafikcyjną, więc to może być kolejna wskazówka. Ja jeszcze domknąłbym tę wstępną intuicję, też zdając sobie sprawę z tego, jak bardzo przemyślanym twórcą jest Ceylan. Wydaje mi się, że w tym kinie nie ma miejsca na przypadek. Ostatnia scena filmu, 3 godziny później, to jest ostatni obraz, to Sinan, który próbuje dokopać się do wody, prawda, w studni, która tej wody jeszcze nie dała. O tym, co ten obraz znaczy sam w sobie, pewnie jeszcze później powiemy, ale sam fakt, że pierwszy i ostatni obraz filmu odnosi się do wody, wydaje mi się już tutaj dosyć znaczący. Ale jeszcze chciałbym, żebyśmy spróbowali odpowiedzieć na takie pytanie, w jaki sposób ta relacja obrazu i dźwięku później w tym filmie wybrzmiewa. Kilka już tutaj wątków poruszyłeś, więc ja postaram się też zapamiętać, bo ten koń trojański jest też o tyle ważny, że cała akcja filmu rozgrywa się tak naprawdę bardzo blisko historycznej Troi, prawda? Więc zaraz do tego jeszcze przejdziemy. Ale czy ja zwróciłem uwagę w pierwszym rzucie na tą właśnie obrazową wielowarstwowość filmu, czy w sferze dźwięku też możemy takiej wielowarstwowości się u Ceylana doszukiwać?
Ceylan operuje w tym filmie w bardzo ciekawy sposób dźwiękiem. Zwracałeś uwagę na to, że w tych pierwszych scenach słyszymy mewy i to słyszymy je dość wyraźnie, no ale to nie jedyny moment, gdzie ten dźwięk jest wydobyty, powiedzmy, na powierzchnię tego, co oglądamy. No bo ważny będzie chociażby dźwięk wiatru w tym filmie, w bardzo pięknej scenie spotkania z Hatice. Skądinąd wiatr to jeden z motywów, które może twoja pamięć lepiej jakoś sięga do twórczości Ceylana, ale który wydaje mi się nie pojawiał się jakoś często u Ceylana poza pierwszym filmem krótkometrażowym, w filmie Koza, który tłumaczony jest bodaj jako Kokon. Więc w filmie krótkometrażowym, 15-minutowym, w zasadzie o rodzicach naszego reżysera, gdzie wiatr miał podobną funkcję sprawczą, to znaczy otwierał okna, otwierał drzwi, etc., etc. Do tego pewnie jeszcze sobie wrócimy, jak dojdziemy do sceny z Hatice. Natomiast ten dźwięk w wielu miejscach rzeczywiście jest wydobyty jakby naprzód tego dzieła filmowego. Pojawiają się również odgłosy chociażby kota w którymś momencie ucieczki naszego bohatera, o której też pewnie jeszcze sobie powiemy. No i to jest bardzo ciekawe, że ten dźwięk jednak jakoś idzie może nie tyle w kontrze do obrazu, ale nie zawsze idzie z tym obrazem w takim tak ręka w rękę, jakbyśmy z tego oczekiwali.
Tak, dodam jeszcze, że jednym z ciekawszych takich aspektów tego filmu jest to, że tak naprawdę on jest skonstruowany jak seria trochę dialogów filozoficznych, to znaczy bohater spotyka się z kolejnymi postaciami i roztrząsa różne kwestie, prawda? Wiemy, że dla niego głównym zadaniem jest to, żeby opublikować swoją książkę, na to potrzebuje pieniędzy, więc poniekąd film jest takim poszukiwaniem mecenatu, ale tak naprawdę jak przyjrzymy się temu łańcuchowi osób, z którymi on rozmawia, to jest to skonstruowane stricte jako baśń filozoficzna, w której widzimy reprezentantów różnych warstw społeczeństwa, prawda? On rozmawia z burmistrzem, który reprezentuje władzę polityczną. Rozmawia z właścicielem lokalnej piaskarni, który reprezentuje, powiedzmy, świat biznesu, przedsiębiorczości. Rozmawia oczywiście ze swoim ojcem, który jest nauczycielem. Rozmawia z imamami, którzy są reprezentantami świata religii, prawda? Konfesji, wyznania. Rozmawia ze swoją dawną miłością, która
która oczywiście no, reprezentuje to życie intymne, prywatne. Ale także rozmawia ze swoim przyjacielem ze studiów, który obecnie jest już policjantem, domyślamy się tłumiącym protesty, domyślamy się lewicowej młodzieży, jesteśmy w tej Turcji Erdogana, więc oczywiście tutaj Ceylan jest bardzo ostrożny, ale jednak daje nam taki sygnał i zmierzam do tego, że ty powiedziałeś o relacji obrazu i dźwięku. To jest jedna z moich ulubionych scen tego filmu, dlatego, że ten dialog z przyjacielem, który obecnie jest właśnie tym szturmowym policjantem, rozgrywa się w całości w ten sposób, że my widzimy wyłącznie jedną stronę tej rozmowy, znaczy widzimy właśnie Sinana, który przemierza, prawda, swoje miasteczko, a w słuchawce słyszymy głos tego przyjaciela, który mówi rzeczy na początku zabawne, potem troszkę niepokojące, jak mówi, prawda, no tak, śmiejąc się, rozwaliliśmy parę czaszek. Przy czym Ceylan jest konsekwentny. Wielu reżyserów klasycznych zrobiłoby tę scenę tak, że mielibyśmy przebitki do tego przyjaciela, widzielibyśmy go, prawda? Tymczasem tutaj jesteśmy cały czas z Sinanem, przyjaciel jest tym głosem w słuchawce, zderzonym z pejzażem, przez który porusza się bohater. Nie do końca wiem, dlaczego ta scena tak na mnie działa, ale bardzo ją lubię. To jest piękna i trochę tajemnicza dla mnie ta scena.
To jest też, wydaje mi się, rzecz, którą w jakimś stopniu Ceylan dziedziczy po Abbasie Kiarostami. Przynajmniej tak w mojej głowie się to układa. Mam tutaj na myśli film Niech poniesie nas wiatr. Nie wiem, czy mamy ten film jakby na podorędziu, ale tam przez większą część filmu bohater rzeczywiście podróżuje z telefonem i szuka w zasadzie zasięgu. Przezabawna rzecz, natomiast wydaje mi się, że w Dzikiej Gruszy możemy odnaleźć echa Kiarostamiego, gdzie w zasadzie przemierzamy krajobraz i widzimy bohatera przemierzającego ten krajobraz. Czy to w Smaku Wiśni, w samochodzie, czy potem na motorynce. A tutaj mamy bohatera, który w zasadzie wszędzie idzie piechotą. Natomiast podobnie jest to skonstruowane, to znaczy słyszymy coś, co jest jakby z offu, a co nie jest obecne na ekranie. Oczywiście ta scena, o której mówisz, ma niezwykłe oddziaływanie prawdopodobnie też ze względu na pewne przerażenie, które może ona w nas zaszczepić. To znaczy Sinan rozmawia ze swoim przyjacielem ze studiów, rozmawia z kimś, kto właśnie skończył literaturę, o ile dobrze pamiętam. No i ten przyjaciel mówi o brutalnym tłumieniu protestów, tutaj cytat, lewaków. A więc mamy do czynienia z kimś, kto w zasadzie był przed chwilą na uniwersytecie i teraz tłumi protesty no, tych ludzi, którzy są w podobnej sytuacji, w której on był przed chwilą. Myślę, że kiedyś blisko podobnych stwierdzeń był Pasolini, który mówił o tym, że to ludzie biedni, to proletariat idzie do policji. I tutaj wydaje mi się, że mamy do czynienia z czymś podobnym. To znaczy mamy do czynienia ze zderzeniem się marzeń ludzi o jakichś wyższych wartościach, wyższych celach, studia literaturoznawcze. No kończą się tak, że idziemy do policji i wykonujemy zawód, który, no, który w żadnym stopniu nie jest czymś, czego byśmy oczekiwali w swoim życiu. Zresztą znajdziemy scenę, która łączy się z tym mocno pod koniec filmu, gdzie Sinan, widzimy Sinana idącego po prostu do wojska. No i to jest też pewne echo tak naprawdę autobiografii Ceylana. Dlaczego? Dlatego, że Ceylan na samym początku swojej kariery, już pomijając to, że studiował rzeczy, których też byśmy nie oczekiwali, bo on jest z wykształcenia inżynierem elektrykiem, dopiero później, dużo później zainteresował się kinem. Natomiast po tych swoich studiach interesował się fotografią i zaczął odnosić pierwsze sukcesy w tej materii, po czym właśnie poszedł do wojska. I dopiero po tym powrocie idzie na studia reżyserskie. Więc mamy tutaj jakieś echo tej autobiograficzności Ceylana, zresztą bardzo często się ujawniającej, tak? To znaczy w wielu filmach, czy to umieszczał jako aktorów swoich rodziców, kuzynów, etc. Żona jego również grała w jednym z filmów Klimaty. No ale też te przestrzenie, tak? Musimy pamiętać o tym, że Ceylan jest właśnie z tych terenów. O ile Dzika Grusza toczy się w Chan, o tyle sam Ceylan pochodzi Dżenidże, mam nadzieję, że poprawnie to wypowiadam, które znajduje się 15 kilometrów od tego miejsca, a pierwsze filmy Ceylana są kręcone dokładnie w tych małych wioseczkach, więc to rzecz, wydaje mi się, ważna, to autobiograficzne echo, które w wielu momentach tych filmów się po prostu ujawnia.
Mm-hmm. Podrążmy, proszę, tę studnię, którą ty teraz, że tak powiem, wyznaczyłeś, to znaczy właśnie temat tak naprawdę napięcia między tradycją a nowoczesnością, napięcia pomiędzy życiem tradycyjnym, wspólnotowym i lokalnym, a tym życiem wielkomiejskim, artystycznym, które to wydaje mi się w ogóle kluczowym napięciem dla całej twórczości Ceylana, tak jak wspomniałeś, te wczesne filmy, to znaczy i Miasteczko z 98 roku i jeszcze Majowe obłoki, ale także Uzak, właściwie można potraktować jako swego rodzaju trylogię, w której widzimy taką figurę, która co prawda ona się zmienia z filmu na film, ale to jest jednak ten sam człowiek, ten sam mężczyzna, który jest no właśnie tym artystą wywodzącym się z prowincji, któremu jakoś udało się, prawda, przeskoczyć do Stambułu i który nie potrafi do końca wyrwać się, prawda, z tej rzeczywistości jeszcze wiejskiej, powraca do niej, próbuje ją inscenizować, to są Majowe obłoki. Miasteczko jest właściwie tym filmem, którego inscenizację trochę widzimy w Majowych obłokach, to można tak to założyć, a w Uzaku mamy kuzyna z prowincji, który przyjeżdża do tego naszego bohatera jako taki niemy wyrzut sumienia, prawda, jako ktoś, kto, prawda, jest takim żywym, fizycznym dowodem tego, że ta przeszłość prowincjonalna wciąż bohatera dotyczy, że nie da się do niej do końca uciec. No i tutaj w Dzikiej Gruszy, tak jak wspomniałeś, no, mamy tego bohatera, który właściwie, no, w jasny sposób obwieszcza swoją nienawiść do tego miejsca, prawda? On mówi, gdybym mógł, zrzuciłbym bombę atomową na to miasteczko. Mówi o tym, że nienawidzi ludzi, którzy tutaj mieszkają. Mówi to wprost do swojej byłej dziewczyny, która właśnie poinformowała go o zamążpójściu. Z ironią mówi o tym miasteczku także do poczytnego lokalnego pisarza, prawda? Mówiąc, że no, trochę zakładając jakąś taką sztamę, prawda? No, przecież ty na pewno też nie szanujesz tutaj, prawda, tej społeczności, na co z kolei ten pisarz reaguje dosyć ironicznie. Gdzieś tam kojarzy mi się to, chyba teraz przekręcę cytat z Nietzschego, ale chyba Nietzsche pisał o nowoczesności jako o tej ucieczce od głupoty wiejskiego życia, prawda, od tego koszmaru wiejskiego życia. To jest taki jakiś w ogóle źródłowy dylemat, źródłowy napęd, ale też źródłowe napięcie i źródłowa tragedia nowoczesności jako takiej, prawda, oderwanie się od tradycji w stronę indywidualnej ekspresji i obietnica modernizmu, który w tym filmie jest reprezentowany między innymi przez portrety Virginia Woolf, przez portrety Franza Kafki, które widzimy na ścianach księgarni, jest trochę taka, że poprzez znalezienie swojego języka, swojego autentycznego wyrazu artystycznego jesteśmy w stanie, no właśnie, oderwać się od tych korzeni. Jak ta ambiwalencja, jak to napięcie ty widzisz właśnie w tym filmie, no i w ogóle w twórczości Ceylana?
Ono jest obecne w tym filmie niewątpliwie również na wielu poziomach. Wspomniany przez ciebie Nietzsche jest wręcz w którymś momencie tego filmu cytowany eksplicite, o czym wprawdzie nas się nie informuje, ale w rozmowie o Sulejmanim Sinan mówi: nie istnieją fakty, są tylko interpretacje, co jest bezpośrednim cytatem z Nietzschego. I wydaje mi się, że ten duch modernizmu, ale też duch, powiedzmy, no właśnie, przewracania jakiejś wartości, wywracania jakiegoś porządku jest tutaj obecny od samego początku. I też zobaczmy, jak ten film jest osadzony, w jakim miejscu jest osadzony. Jest bardzo mocno osadzony historycznie. Mamy echo, powiedzmy, wojny trojańskiej, ale to nie jedyne echo, które tutaj krąży. Bo jak Sinan rozmawia z właścicielem piaskarni, to ów właściciel mówi, że mamy tutaj najlepiej zachowane pole bitwy. Ale jemu nie chodzi o to pole bitwy dotyczące wojny trojańskiej, która do końca nie wiemy też, czy miała miejsce. Ale chodzi mu o Gallipoli, tak? To znaczy o słynną bitwę pod Gallipoli z okresu I wojny światowej. Więc jesteśmy w miejscu, które jest silnie osadzone i silnie skonotowane historycznie z jakimiś określonymi tradycjami. I też w tej rozmowie z właścicielem piaskarni Sinan mówi dość wyraźnie, ile można pisać o Troi i o cmentarzach. On chciałby pisać o czymś, co jest bieżące, o czymś, co jest dla niego aktualne, coś, co jest jego własnym, codziennym doświadczeniem. Chciałby pisać o ludziach zwykłych, którzy go otaczają, o starcu, który cieszy się z życia, a nie ma w zasadzie żadnego powodu, aby z tego życia się cieszyć. Zresztą, jak spojrzymy sobie na sam modernizm, no to owo modo, które jest jakimś źródłem dla modernus, to w zasadzie nie tyle coś nowego, ale coś aktualnego, coś, co jest teraz. I w tym filmie, wydaje mi się, toczy się dość poważna walka z próbą oderwania się od tych takich bardzo silnie osadzonych tradycji na rzecz czegoś, co rzeczywiście jest moim doświadczeniem, a nie doświadczeniem, powiedzmy, starożytnych chociażby. Więc to jest tutaj obecne bardzo silnie. W poprzednich filmach Ceylana również, choć warto podkreślać, wydaje mi się, że na samym początku swojej kariery obserwujemy Ceylana dość mocno rozczarowanego też sztuką. Dlaczego warto to podkreślać? Dlatego, że możemy zadawać sobie pytanie o to, jaki stosunek do sztuki ma chociażby Sinan. Czy odnajduje on w niej jakiś właśnie ratunek, jakieś wyjście z tego zaklętego koła tradycji, czy wręcz przeciwnie? No bo mamy tutaj raczej afekty dość smutne związane z pisarstwem. Samo zdanie, które on wypowiada właśnie w rozmowie z Sulejmanim, gdyby mógł istnieć pisarz, który nienawidzi ludzi, wydaje mi się, że to są zdania, które nie padają z ust kogoś, kto jakby sztuką nie jest rozczarowany. I wydaje mi się, że to też jest rzecz, która jest warta po prostu podkreślenia.
Mówisz o tym mechanizmie odrywania się od tradycji, to jest też mechanizm odrywania się od wspólnoty, prawda? To znaczy fakt, że Sinan przede wszystkim krąży sam po tej okolicy, no z wyjątkiem powiedzmy tego spaceru z imamami, to jest bardzo, ta izolacja jest bardzo też podkreślana, prawda? Tego, że on nie chce być identyfikowany z grupą, nie chce być też koniecznie identyfikowany ze swoją rodziną. Tymczasem pierwszy chyba dialog, jaki pada w filmie, może się teraz mylę, ale jeden z pierwszych, to jest moment, w którym Sinan już wysiada z autobusu, jest na ulicy swojego miasteczka i lokalny chyba fryzjer, jeśli się nie mylę, w każdym razie jakiś właściciel sklepu, przypomina mu o długu finansowym, jaki jego ojciec Sinana, hazardzista, ma u tegoż właśnie właściciela przybytku. Innymi słowy, w pierwszej minucie po przyjechaniu do domu, pierwsze, co słyszy Sinan, to jest to, że twój ojciec ma niespłacone długi, a niespłacone długi twojego ojca są poniekąd także trochę twoimi długami, prawda? Więc to związanie ze społecznością, z rodziną, z tym, że po prostu ten łańcuch jest bardzo silny i trudno jest go zerwać, właściwie od pierwszego dialogu w tym filmie się przejawia. I oczywiście to nas prowadzi do samej postaci ojca, tak? Czyli właśnie Idrisa, którego tutaj gra Murat Cemcir, też mam nadzieję, że dobrze to wypowiadam. Czy ten ojciec jest dla ciebie jakimś odbiciem syna, jego wersją, jego antytezą? Dotykamy teraz centralnej relacji w tym filmie, więc pewnie dłużej się przy niej zatrzymamy. Więc Idris w stosunku do Sinana, ojciec w stosunku do syna. Jak ty to czytasz?
Zaraz przejdę do tej relacji ojciec-syn, która jest oczywiście kanwą całej tej naszej opowieści. Też ojciec, jak zaraz wytłumaczę się z tej myśli, jest dla mnie najważniejszą postacią tego filmu. Natomiast zatrzymam się chwilę nad tym, od czego zacząłeś, tak? To znaczy, rzeczywiście pierwsze słowa, które padają w tym filmie, dotyczą ojca, tego przypomnienia o długu. Tego ojca przedstawia nam się też w bardzo specyficzny sposób, tak? To znaczy od bardzo specyficznej strony, gdzie ojciec wraca po pracy do domu i pierwszą rzeczą, z którą go kojarzymy, jest w zasadzie żart, który robi swojej córce, tak? To znaczy razi ją
prądem. De facto
zabawką. Prądem, tak.
Tak. Ukrytą w fałszywej paczce gumy do rzucia.
Tak. I jest nam przedstawiony po prostu w bardzo infantylny sposób.
Trochę jak klaun.
Ja tę postać chyba bym traktował nawet bardziej w tym kierunku. Może trochę satyr, może trochę dylsowizdrzą. Taka bardzo prześmiewcza postać. Z tego też jeszcze się zdążę wytłumaczyć. Natomiast no, jest nam przedstawiany w sposób też dość mocno infantylny. Tak, żebyśmy mogli poczuć, dlaczego chcemy jakby od tego ojca też się trochę zdystansować, żebyśmy trochę poczuli, co czuje Sinan. Sinan, postać, którą, dodam, trudno jest polubić. I to też jest rzecz, która jest, wydaje mi się, charakterystyczna dla tych ostatnich filmów Chaylana, że on jako główne postacie jednak sytuuje ludzi, których jest naprawdę ciężko polubić, tak? Czy to w Zimowym Śnie, czy nawet wśród Wyschniętych Traw. To jest ciężka sprawa, zaprzyjaźnić się z tymi głównymi bohaterami. No w tym filmie jednak z ojcem możemy się w którymś momencie, wydaje mi się, zaprzyjaźnić. Czy ta droga do tej przyjaźni jest łatwa? Też nie wiem. Natomiast ta relacja ojciec-syn, wydaje mi się, znowuż jest relacją dość sczytywaną przez jakieś autobiograficzne wątki chaylanowskie. To znaczy widzimy, wydaje mi się, w Sinanie odbicie młodego Chaylana, nieco rozczarowanego też sztuką. Pamiętamy słynną scenę z Uzaka, oglądania Stalkera Tarkowskiego, no oglądania bardzo specyficznego. Może nie będziemy tutaj spoilerować więcej niż jednego filmu.
To czy ja jednak dodam, bo to ważne, żeby powiedzieć, że w pewnym momencie znudzony stalkerem bohater przełącza się na film pornograficzny, tak? Co jest jakby chyba największym skokiem, jakiego można dokonać, tak? Znaczy od sztuki największej filmowej sublimacji do sztuki największej filmowej dosłowności, że to tak powiem.
Dokładnie tak, a drugi z bohaterów oglądający ten film zasypia, co jest nam łatwiej sobie wyobrazić, natomiast to też duża odwaga wracać do takich filmów fundujących, mam wrażenie, i sam pewnie bałbym się wracać do Stalkera. Natomiast tak, no, wydaje mi się, że mamy tutaj jakieś echa tego autobiografizmu, znowuż autobiografizmu Chaylana. I ja chciałbym zobaczyć ojca Idrisa trochę jako Chaylana współcześnie tworzącego filmy. Sinana jako młode odbicie Chaylana, natomiast Idrisa jako odbicie tego już starszego, doświadczonego życiem Chaylana. Ta relacja jest drążona w zasadzie przez cały film. Próbujemy się zdystansować od swojej rodziny, próbujemy się zdystansować po prostu od swoich korzeni w jakimś stopniu. Z drugiej strony mamy ojca, który no jest dość mocno z tymi korzeniami powiązany. Mówi nam się w którymś momencie o tych mrówkach. Mówi nam się o tym, że rodzice kiedyś zostawili go na polu, obeszły go mrówki, no i temu ojcu to niespecjalnie przeszkadzało i taki już został. Co więcej, te mrówki go nie gryzą, bo jak się mówi, one go już znają. To jest człowiek, który jakby wrósł trochę w ten krajobraz. Oczywiście możemy dyskutować nad tym, jak to wrośnięcie w krajobraz potraktujemy, czy jako rzecz pozytywną, czy jednak wręcz przeciwnie. Natomiast na tej płaszczyźnie odbywa się gra w tym filmie. Mamy Sinana, który no, ma w sobie coś z takiego ducha burzycielstwa, no, ale jakie jest to burzycielstwo, też widzimy w jednej scenie. Stać nas w zasadzie na zrzucenie kawałka rzeźby do rzeki. Zresztą o tym też na pewno jeszcze zdążymy powiedzieć. Mamy młodego, butnego, bardzo aroganckiego bohatera. Z drugiej strony mamy ojca, który jest hazardzistą. Ojca, którego no, obwiniamy też za ten jego nauk hazardowy. Obwiniamy za to, że przegrał w swoim życiu w zasadzie wszystko, że przegrał karierę, dom, samochód, etc. Wszyscy są na niego wściekli. Facet jest zapożyczony w całym mieście. Z drugiej strony to jest jedyny uśmiechnięty facet w okolicy. I to też jest rzecz, wydaje mi się, bardzo ciekawa. Bo jest on nam przedstawiany na samym początku w bardzo infantylny sposób, ale wydaje mi się, że solą tego filmu są takie mini gry psychologiczne, które się toczą w tym filmie. Na przykład, kiedy ojciec rozmawia z synem i mocno go prowokuje, mówiąc, no to ja teraz pojadę do domu taksówką, chociaż nie mam pieniędzy, a tobie zginęło 300 lirów, tak? To chyba liry są, o ile dobrze pamiętam. Więc jakby te takie mini prowokacje są solą tego filmu, moim zdaniem, ale też pokazują, że być może Idris kiedyś był taki jak Sinan i że być może Sinan kiedyś stanie się taki jak Idris. Ta gra toczy się na wielu poziomach w tym filmie. Zresztą ostatnia scena, o której będziemy sobie szerzej pewnie rozmawiać, no jest jakimś podjęciem dzieła ojca, jest dalszym kopaniem studni. I tutaj rzecz, która wydaje mi się zasadnicza, dla rozumienia tak naprawdę, o czym ten film jest. Bo tak, z jednej strony próbujemy się zdystansować od tego, skąd wyrośliśmy, próbujemy zdystansować się od pewnego zaklętego koła, w którym tkwimy, tak? To znaczy, jeżeli Sinan stanie się tym samym, kim jest jego ojciec, a więc znowu nauczycielem, znowu może pasterzem owiec, jak na koniec widzimy w tym filmie, no to będzie to jakieś takie zaklęte koło powtórzenia. I to jest druga rzecz, która, wydaje mi się, mapuje ten film. To znaczy, z jednej strony ta bliskość Troi, czy bliskość w ogóle tego kontekstu historycznego, a z drugiej strony wpisanie w ten film jakiejś wersji mitu o Syzyfie. Podejmowanie jakiegoś absurdalnego trudu, który donikąd nie zmierza. I może się wydawać, że właśnie tego typu trud podejmuje w ostatniej scenie Sinan. O tym sobie jeszcze porozmawiamy, natomiast wydaje mi się, że możemy sobie to sczytać przez bardzo konkretną wersję mitu Syzyfa, możemy sobie to sczytać przez wersję Alberta Camus. Alberta Camus, który też w tym filmie pojawia się w sposób niebezpośredni, ale którego ducha odczuwamy, wydaje mi się, z postaci Sinana. Zresztą jest tam scena, w której należy zwrócić uwagę na detale, gdzie Sinan otwiera szafkę w swoim pokoju, no i widzimy portrety wielkich twórców, widzimy portrety Emila Ciorana, widzimy portrety właśnie Alberta Camus i jeszcze jednego twórcy tureckiego, którego znowuż mam nadzieję, że nazwiska nie przekręcę, Said Faik Abyssianik, którego w zasadzie dwa opowiadania tylko mają przetłumaczone na język polski. Natomiast wracając do Alberta Camus, Albert Camus, pisząc swój mit o Syzyfie, kończył go w zasadzie taką konstatacją, że być może należy sobie wyobrazić uśmiechniętego Syzyfa. I to jest rzecz, która, wydaje mi się, jest rzeczą, którą Ceylan koniec końców próbuje przewalczyć w tym filmie, no ale przewalczyć taką wizję też nie jest łatwo. Widziałbym tego ojca hazardzistę, a więc związanego, powiedziałbym, bezpośrednio z losem. Też jeden z ulubionych filmów Ceylana, o którym on bardzo często mówi, to jest film Roberta Bressona O Hazard Baltazar, który na polski, o ile pamiętam, został przetłumaczony na Los szczęścia Baltazarze, ale który pewnie adekwatniej byłoby, gdyby był przetłumaczony Taki los Baltazarze, gdzie też mamy postać, powiedzmy, osiołka zaklętego w takie koło powtórzenia. W koło powtórzenia, koło cierpienia, no bezsensownego, absurdalnego cierpienia. I tutaj wydaje mi się, że mamy podobną ramę dla tego filmu, a ojciec, który obcuje z hazardem, obcuje z losem, no bo to przecież oznacza słowo hazard, może suponować pewne określone podejście do tego losu, pewne zaznajomienie się z losem i pewną też odporność na porażki. To, myślę, wydaje mi się warte podjęcia w kontekście tej ostatniej sceny, gdzie rzeczywiście syn podejmuje dzieło ojca. No i jakiś taki, wydaje się, bezsensowny trud. Ale czy to jest trud bezsensowny, to pewnie też zależy od tego, jak chcemy widzieć ten film. Czy on wraca w koło, powiedzmy, zaklęte koło powtórzenia tego samego, czy być może jednak z tego koła w jakimś sensie się wyrywa. No bo Camus powie na przykład, należy się buntować. Tak, to nie jest powód do tego, żeby rezygnować z działań, to nie jest powód do tego, żeby popełniać samobójstwo, które też się pojawia przecież w ostatniej scenie tego filmu. To jest powód do buntu.
Znakomite jest to, co powiedziałeś, dużo warstw, więc ja błyskawicznie nawiążę do dwóch rzeczy, które najbardziej mi się rzucają w oczy. Po pierwsze, poprzez tą figurę ojca hazardzisty, myślę, że Ceylan cały czas pozostaje w kręgu pytań poruszanych przez jego ulubionych rosyjskich pisarzy, to znaczy Dostojewski napisał Gracza, prawda, który jest w całości poświęcony temu filozoficznemu uzależnieniu od hazardu i myślę, że ten ojciec Sinana jest trochę takim właśnie dostojewskim graczem, to hazardzistą, to po pierwsze, ale po drugie, no, mówisz o tej ostatniej scenie, ja jeszcze cały czas nie wspomnieliśmy o jeszcze jednym przodku, to znaczy o dziadku, który tutaj też się pojawia, bo mamy na ekranie de facto trzy pokolenia i ten dziadek, który zresztą też w pewnym momencie, prawda, ma śpiewać czy modlić się w świątyni. Jest takie jedno ujęcie w tym filmie, które poniekąd streszcza główny dylemat, to znaczy to ujęcie, kiedy trzech mężczyzn kopie studnie, to jest na początku filmu, trzymają jeden sznur, prawda, i tam powoli wykopują tą studnię, o której jeszcze nie wiadomo do końca, czy tam będzie woda, czy nie. I ten obraz właśnie tych trzech pokoleń, związanych tym sznurem, trzymających jeden sznur, potem trochę łączy się z obrazem wizyjnym, w którym widzimy Sinana zwisającego jako wisielca, prawda, w tejże studni, z tego, być może nawet tego samego sznuru, bo to jest to trochę przekleństwo posiadania przodków, przekleństwo posiadania wpływów. Harold Bloom pisał o lęku przed wpływem, prawda, że każdy pisarz w kulturze Zachodu jest przeklęty tym właśnie lękiem przed wpływem, ponieważ czuje na sobie oddech wszystkich poprzednich pokoleń literackich, no i teraz jego zadaniem jest przezwyciężyć, prawda, ten wpływ i powiedzieć coś swojego, coś oryginalnego. No, akcja filmu dzieje się pod Troją, czyli ten duch Homera, pierwszego z wielkich narratorów, można by wręcz powiedzieć, początku tej tradycji literackiej, no i też wydaje się dosyć tutaj duży. Dodatkowo na bohatera spoglądają ci wszyscy wielcy w postaci właśnie Virginia Woolf, Ciorana, jak wspomniałeś, Camus z obrazków, które sam sobie przykleił, czyli on sam sobie, prawda, przykleja tych ojców literackich, żeby oni na niego spoglądali. Virginia Woolf, powiedzmy, jako ta modernistyczna literacka matka. No i pytanie takie, jak wytrzymać spojrzenie tych wszystkich pokoleń, prawda? Z jednej strony patrzy na niego tradycja rodzinna, czyli właśnie ojciec, dziadek, pradziadek, coś, co może z kolei po lakanowsku można by nazwać imieniem ojca, prawda? A z drugiej strony patrzą na niego ci wszyscy literaccy poprzednicy i też, wydaje mu się, wymagają od niego, prawda? No a teraz twoja kolej, powiedz coś po swojemu, stań się artystą, który mówi swoim głosem. To jest jakiś ogromny ciężar. I fakt, że bohater w pewnym momencie chowa się w koniu trojańskim. Czy to jest tylko zabawny obrazek, czy coś możemy w tym więcej wyczytać? Bo tak jak już wspomniałeś, rzeczywiście jest tam koń, on rzeczywiście pochodzi z planu filmu Wolfganga Petersena z Bradem Pittem, czyli tutaj jeszcze, prawda, Ceylan trochę żartuje, przywołując taki rekwizyt z kina, którego nigdy nie będzie kręcił i którego w ogóle go nie interesuje, czyli wielkiego kina hollywoodzkiego. Pytanie takie, jak wytrzymać spojrzenie tych wszystkich pokoleń, które patrzą i co, oczekują czegoś, albo przynajmniej bohaterowi wydaje się, że czegoś oczekują od niego.
Masz rację, to ogromny ciężar, który takie spojrzenie no jakoś na nas rzuca. I wydaje mi się, że Sinan sobie do końca z tym ciężarem nie radzi. I to jest chyba rzecz, którą ów pisarz lokalny Sulejmani stara mu się przekazać tak naprawdę w tej pogadance na moście, a stara się mu przekazać, że no trzeba też trochę życia po prostu przeżyć, żeby móc na nie spojrzeć poprzez własną parę oczu. I Sinan, którego obserwujemy na początku tego filmu, a wydaje mi się, że przechodzi on też pewną przemianę w trakcie tego filmu, no to Sinan, który jest właśnie zlepkiem takich wpływów, którym się poddał. Właśnie Albert Camus, właśnie Cioran, właśnie rzeczy, które gdzieś tam słyszymy mimochodem, bo Nietzsche też się tutaj pojawia. I wydaje mi się, że wszystko to powoduje, że właśnie nasz bohater z jednej strony jest przesiągnięty duchem takiej absurdalności egzystencji, to znaczy, że owa egzystencja nie ma większego sensu. Z drugiej strony przesiągnięty jest duchem takiej butności, że należałoby rzeczywiście ten świat zmieniać.
Albo zniszczyć, jak albo zniszczyć o tej bombie atomowej. Mhm.
Tak, albo zniszczyć. Natomiast no nie wie, że być może należy spojrzeć na ten świat jakoś też inaczej niż nauczyli go jego wielcy poprzednicy, że być może to burzycielstwo może odbywać się w nieco inny sposób, że być może taktyki oporu, taktyki buntu też mogą być jakimiś mini taktykami. Nie muszą to być wielkie gesty burzenia, niszczenia świata. Należy chyba do tego przywyknąć i należy tego się powoli nauczyć. Widzimy Sinana w takich bardzo rozbuchanych, bym powiedział, manierach zachowania, no, który uważa po prostu, że wszyscy naokoło niego to w zasadzie w jakimś sensie idioci, no bo oni tego Ciorana czy Kami nie czytali, więc jak oni w zasadzie mogą coś o świecie powiedzieć. Natomiast cała siła tego filmu, wydaje mi się, polega na tym, że on mierzy się z taką mądrością, powiedziałbym, ludową, tak? To znaczy, że chociażby ta postać jego ojca, no nie jest mniej zaznajomiona, powiedzmy, z pismami tych ludzi, natomiast nie jest to pieśń, którą on niesie na swoich ustach każdego dnia. Wydaje mi się, że istnieje jakaś inna mądrość, która nie wynika tylko i wyłącznie z tego, co przeczytaliśmy, i wydaje mi się, że tego typu miejsca na świecie są warte uwagi, gdzie te nasze dyplomy, gdzie te nasze wszystkie czytelnicze osiągnięcia jednak nie mają większego znaczenia, bo zderzają się z prostą mądrością życia codziennego po prostu.
I z swoistą mądrością świata naturalnego, który podąża swoimi kolejnami. Kto wie, czy w tym sensie jakąś, nie wiem, też jestem ciekaw twojej interpretacji, ta scena trochę symboliczna, mimo że jednak realistyczna, to nie jest wizja. Myślę o tej scenie, w której Sinan zastaje Idrisa śpiącego, ale w pierwszym momencie myśli, że on nie żyje, oblezionego przez mrówki. Obraz jest obrazem śmierci. Nagle Idris się budzi, prawda, strzepuje te mrówki, mówią właśnie to, co ty powiedziałeś, że one już go znają. I mamy trochę taką prawie slapstickową wersję Zmartwychwstania, prawda? Znaczy ojciec umarł, ojciec jest opłakany, ale ojciec wstaje, prawda? Zatrzymajmy się jeszcze nad tą sceną. Jak ja myślę, że ona rzeczywiście może być jednym z takich serc tego filmu, ta scena z cudzysłów martwym ojcem.
Tak, to jest scena fantastycznie, mam wrażenie, zaplanowana przez Ceylana, no bo pokazuje nam w dalekim ujęciu samą dziką gruszę, na której wisi sznur. Jak się tak zastanowimy, nie ma powodu, żeby ten sznur tam wisiał, bo on niczemu nie służy. Oczywiście widzimy ten sznur w innej scenie, gdzie widzimy kołyskę wiszącą na tym sznurze.
I niemowlę. Tak, oblezione też mrówkami, co jest zdecydowanie tą wizją.
Dokładnie tak. Natomiast w tej scenie, którą widzimy w danym momencie, no ten sznur nie ma żadnego uzasadnienia. Więc Sinan, widząc to z oddali, myśli, że jego ojciec się po prostu powiesił. Jaka jest pierwsza reakcja Sinana? Bo to też wydaje mi się, z jednej strony może zabieg dramatyczny, ale z drugiej strony też możemy go potraktować jako zabieg slapstickowy, tak? To znaczy w pierwszym momencie jednak ucieka, jednak się odwraca, nie chce mieć z tym nic wspólnego. Dopiero po chwili wraca do ojca, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście stało się to, co myśli. Podchodzi, widzimy tego ojca, po którym chodzą mrówki, a wydaje mi się, że jest to też zaplanowane w taką grą światła, żebyśmy mieli poczucie, że te ręce ojca są sine. I mamy zbliżenie na twarz Idrisa, który ma otwarte oko. Zdajemy sobie sprawę z tego, że Idris żyje. No i to trochę wodzenie widza oczywiście za nos. Bardzo inteligentne i wydaje mi się bardzo, bardzo fajne. Natomiast tak, ta scena wydaje mi się rzutuje na wiele momentów w tym filmie. Chociażby właśnie tą scenę w studni, gdzie mamy znowuż jednak jakieś wyobrażone zawiśnięcie na sznurze. Tak? To jest rzecz, którą trzeba gdzieś podkreślić. Natomiast mówiąc o tych mrówkach i o jakimś tym związku ojca w zasadzie z miejscem, w którym się znajduje, to jest to bardzo ciekawe. No bo z perspektywy już posiadania pewnej wiedzy o tej scenie, wiemy, że ojciec po prostu odpoczywa pod dziką gruszą, że tutaj nie wydarza się nic dramatycznego. Więc mamy po pierwsze przepuszczenie tego przez rozum Sinana, który może widzieć rzeczy inaczej. To pojawia się w tym filmie zresztą parę razy, chociażby w scenie, kiedy Sinan wchodzi do Bugmachera, widzimy zapełniony lokal ludźmi i pyta się on ojca, dlaczego siedzisz wśród tych idiotów, na co ojciec odpowiada, jakich idiotów. I mamy odwrócenie kamery i widzimy pusty lokal, tak? Więc pytanie, czy to jest wytwór rozumu Sinana, czy to jest jakieś wyobrażenie Sinana o rzeczywistości, czy tak rzeczywiście jest, jak nam się to pokazuje. To jedna rzecz. Druga rzecz to te mrówki, które chodzą po ojcu, które raz jemu nie przeszkadzają, dwa nie gryzą go, bo go znają. Trochę tak, jakby ojciec był też pogodzony z ich obecnością. Ja nie widziałbym tutaj procesów gnilnych, a widziałbym wręcz przeciwnie, jakieś dojrzałe i odpowiedzialne wrośnięcie w krajobraz, z którego też on wyrastał. A jakieś pogodzenie się z losem i być może tutaj bym w ogóle upatrywał miejsca na figurę owego Amor Fati, o którym też ci wspominałem przed tą rozmową. Wydaje mi się, że ojciec jest właśnie osobą pogodzoną ze swoim losem, albo pogodzony...
Czyli miłość losu, tak? Dobrze to?
Tak.
Umiłowanie własnego losu?
Tak, tak. Amor Fati to jest pojęcie ukute przez już wspomnianego dzisiaj Fryderyka Nietzschego, które oznacza właśnie umiłowanie własnego losu, umiłowanie tego, co wydarza się w danym momencie, jakaś afirmacja wszystkich zdarzeń naszego życia, co też wiąże się z jakimiś poglądami Fryderyka Nietzschego w ogóle na życie, w taki sposób, żeby chcieć, aby to, co wydarza się w danym momencie, powtarzało się również w przyszłych żywotach. To też jest wpisane w taką większą koncepcję Nietzschego, wiecznego powrotu. Ale o tym też nie musimy rozmawiać w tym kontekście, natomiast samo Amor Fati wydaje mi się w figurze ojca być dość mocno obecne. Nie wiem, czy umiłowanie losu, ale na pewno pewna znajomość losu i inne obchodzenie się z tym losem, niż obchodzenie się z tym losem przez Sinana. Sinan się wobec losu buntuje, ale no, mamy wiele powodów, aby sądzić, że buntuje się w wielu miejscach w dość głupi sposób. Ojciec natomiast swój los poznał, wie, jakie jest jego miejsce na ziemi. No i wydaje mi się, że w inny sposób do tego losu po prostu podchodzi.
No jeżeli te mrówki są tym losem, to znaczy, że jeżeli umiłujemy ten swój los, no to on nas nie pogryzie, tak? A jeżeli się będziemy przeciwko niemu sprzeciwiać, to możemy się liczyć z tym, że on też nam, no właśnie, odgryzie się w jakiś sposób. To znaczy te niegryzące mrówki kojarzą mi się, to jest bardzo jakieś odległe skojarzenie, ale chyba w Złotej Legendzie i chyba w niektórych takich średniowiecznych żywotach świętych są takie właśnie figury świętych, których właśnie nie gryzą pszczoły, bo oni są z nimi zaprzyjaźnieni, prawda? Jakby świat naturalny często w średniowiecznej też takiej ikonografii chrześcijańskiej się pojawia, że świat naturalny rozpoznaje tę świętość i jakby, prawda, to jest właśnie ta wilczyca, która nie pożre, niedźwiedź, który nie zgniecie, owad, który nie urządli, właśnie rozpoznając jakąś jakość w tym człowieku. I być może właśnie, wciąż zatrzymuję się jeszcze przy Idrisie, Idris jest jedyną figurą w świecie tego filmu, która przeczytała książkę syna. To też jest ciekawe, prawda? W takim trochę edypalnym konkursie pomiędzy rodzicami, a właściwie to ze strony syna. Sinan rozgrywa to w ten sposób, że wręcza swojej matce książkę, którą napisał, która jest mu bardzo bliska i daje jej prowokacyjną dedykację. Dla mamy chyba coś, to wszystko dzięki tobie i tylko dzięki tobie, prawda? W Sinanie jest ogromna potrzeba poniżenia ojca w oczach matki. Tymczasem matka nie tylko broni ojca w pewnym momencie, no już nie będę teraz tej tyrady przytaczał, ale nawet broni jego nałogu, bo wie, że ten nałóg jest tak naprawdę figurą jakiegoś braku kompromisu z tą rzeczywistością, którą zastał. Ale w finale okazuje się, że matka książki nie przeczytała tak naprawdę w całości. To ojciec przeczytał książkę. To ojciec jest być może najbliższy tak naprawdę Sinanowi. I co więcej, ojciec jest właśnie nośnikiem humoru, o którym już wspomniałeś i który pewnie zaraz też właśnie rozwiniemy, bo ty wspomniałeś o tego, że obecność ojca zaczyna się od żartu. Szczęśliwego czy nie? Raczej nie. Takiego pranka, byśmy dzisiaj powiedzieli, tak? Ale kto wie właśnie, czy Ceylan nie upatruje w tej umiejętności Idrisa do żartu, do pranka, do uśmiechu, do jakiejś nawet radosnej niekonsekwencji, czegoś de facto ożywczego, tak? To znaczy ojciec, który robi żart swojemu dziecku, to i teraz bardzo chcę podkreślić, zachowując wszelkie proporcje, to jest jakby źródło w ogóle też biblijnego przekazu. To jest sytuacja Abrahama i Izaaka, prawda? Bóg, który mówi, zrób to, a w ostatnim momencie mówi, nie, 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 jednak tego nie zrób, prawda? Czy możemy upatrzeć się, zobaczyć w Idrisie właśnie to, jakiś taki iskierkę Bożą tego humoru, tego uśmiechu, czegoś, co także dla Ceylana, już nie tylko dla Sinana, bo może Sinan tego nie odczyta, ale dla Ceylana jest czymś zbawczym.
Ja nie wiem, czy jest tak, że Sinan tego nie odczyta, bo wydaje mi się, że ten obraz ojca w jego głowie stopniowo się zmienia w trakcie tego filmu. Od takiego pierwotnego buntu wobec ojca, ale też jakiegoś takiego odpychania ojca od siebie, aż do, no właśnie, zobaczenia czego. Po pierwsze, że ojciec trzyma wycinek z gazety poświęcony właśnie synowi w portfelu, to jedna rzecz, że ojciec jest jedyną osobą, która jego książkę przeczytała. Zresztą wydaje mi się oczekiwać, żeby ktoś czytał nasze książki, to też wielka odwaga momentami.
Ojciec nawet mówi, że niektóre części więcej niż raz przeczytał.
Tak, tak. Mhm. I że jest ta książka jego najlepszą przyjaciółką w zasadzie w tych dniach spędzanych gdzieś tam na wsi. Więc wydaje mi się, że ten obraz ojca stopniowo zmienia się w głowie Sinana. Natomiast tak, humor jest dla mnie jednym z zasadniczych wymiarów w ogóle tego filmu. Wymiarem reprezentowanym właśnie przez Idrisa. Reprezentowanym też oczywiście przez pewne zabiegi formalne, które są w tym filmie wykonywane. Natomiast, no właśnie, wyobraźmy sobie uśmiechniętego Syzyfa. To, do czego gdzieś tam w którymś momencie naszej rozmowy już zachęcałem. I zapytajmy samych siebie, czy Idris przypadkiem tym uśmiechniętym Syzyfem po prostu w tym filmie nie jest. Możemy tutaj skarżyć wiele postaci pewnie gdzieś tam ulokowanych w kulturze, które byłyby takimi radosnymi, głupkowatymi postaciami, no ale właśnie postaciami obdarzonymi jakimś wejrzeniem w rzeczywistość, jakąś znajomością tej rzeczywistości, czy to właśnie Dylsowizdżał, czy Satyr, czy ktokolwiek inny. To są postaci, które ja gdzieś widzę odbijające się w naszym, no właśnie, ja powiem chyba nawet głównym bohaterze, bo momentami jest on dla mnie ważniejszą postacią niż Sinan w tym filmie.
No to rozszerzmy to i powiedzmy, że tę iskrę humoru, czy iskrę Sowizdrzała, może trochę szekspirowskiego Falstaffa, bo tropy szekspirowskie nie są obce też Czajlanowi. Przypomnę, że hotel, który prowadzi główny bohater Zimowego Snu, nazywa się Otello. Nie wiem, co to zwiastuje małżeństwom, które się tam zatrzymują, ale nieważne. Że humor jest w ogóle cechą kina Czajlana i to jest, chciałbym, żeby to mocno wybrzmiało, bo dla mnie on jest mistrzem czasami naprawdę scen, przy których nie tylko się uśmiecham, tylko po prostu się śmieję. To znaczy i to dotyczy i jego inscenizacji, jego użycia dźwięku, ale także dialogów. Chwilami to jest humor prawie absurdalny. Na przykład wskażę na Majowe obłoki i na pewnego razu w Anatolii, gdzie genialnie użyte są takie elektroniczne melodyjki. W Majowych obłokach to jest zegarek, który gra lambadę, czy zapalniczka, jeżeli nie pamiętam, a w Anatolii to jest chyba telefon jednego z bohaterów, który ilekroć dzwoni, wygrywa melodyjkę z filmu Love Story. Tak? Takie właśnie trochę absurdalne elementy rzeczywistości, a w Dzikiej Gruszy, i to naprawdę też uważam, że to nie jest przypadek, to jest nawet ten obraz Sinana, czyli kogoś, kto sam siebie widzi jako pisarza, prawda, jako myśliciela, który przemierza miasteczko, ale przemierza je często z reklamówką w ręku, prawda? Ta reklamówka, chyba nie tylko w polskim kontekście, ma jakiś taki też trochę komediowy charakter. Czy też możemy patrzeć właśnie na Czajlana w tym filmie i w innych, jak ona humorystę, może wręcz na kogoś, kto w tym humorze właśnie odnajduje sposób na oswojenie tych mrówek, powiedzielibyśmy, czy na pokochanie własnego losu.
Uwielbiam w Czajlanie te humorystyczne momenty. Tego jest mnóstwo. Wydaje mi się, że w ogóle Dzika Grusza też jest jakimś przesileniem tego humoru u Czajlana. No bo wcześniej, wydaje mi się, on nie zawsze był podszyty, że tak powiem, radością. Tak? To znaczy, wydaje mi się, że nawet ta scena z Uzaka, którą już wspomnieliśmy, no jest mocno ironiczna też. Tak? To znaczy, oglądamy wielki obraz, oglądamy wielką sztukę, oglądamy film Tarkowskiego, film legendarny, no ale oglądamy go po latach i on okazuje się właśnie, albo odnajdujemy jakieś braki w tym filmie, albo braki w samym sobie i scena jest zwieńczona tak, a nie inaczej, tak jak powiedziałeś, przełączeniem na film pornograficzny, no co jest bardzo ironicznym, wydaje mi się, zabiegiem. Natomiast w Dzikiej Gruszy wydaje mi się, że ten humor, można go też albo zlekceważyć, albo nie jest on tak łatwo zauważalny, no bo oglądamy film 3-godzinny, oglądamy film długi, oglądamy film, który momentami nam się nuży, więc jakby wyłapywanie tych uśmiechów Ceylana wcale też nie jest taką oczywistą sprawą. No ale z drugiej strony właśnie spójrzmy na głównego bohatera, który chodzi z dobytkiem w plastikowej reklamówce, wielki literat z reklamówką, z pękniętą wargą i z zdartym policzkiem, bo go ktoś pobił, bo wszystkich wkurza naokoło. No to obraz wręcz prześmiesznie żałosny, tak? Natomiast oprócz tego typu elementów są elementy właśnie otwarcie humorystyczne. Mówi nam się o tym, że trzeba iść po dofinansowanie do właściciela piaskarni, który jest wielkim czytelnikiem, po czym wchodzimy do tego gabinetu i widzimy na półce w zasadzie kilkanaście książek, pewnie o niewielkim znaczeniu literackim, które jeszcze dowiadujemy się, że były dofinansowane dlatego, że miasto wykupowało piasek po prostu od naszego biznesmena. No to rzecz znowu żałośnie śmieszna. Natomiast są też elementy, mam wrażenie, puszczające nam oko. Mówisz o slapsticku i moim zdaniem to nie jest bez uzasadnienia. W scenie rozmowy z Sulejmanim, tej scenie, która zostaje zwieńczona na moście, w zasadzie w momencie, w którym no, nasz bohater po prostu przegina i już pisarz nie wytrzymuje w odpowiadaniu na jego tyrady. No i to dzieje się na początku tego mostu. Tak się kończy ich rozmowa. Po czym widzimy pisarza maszerującego przez most i nasz główny bohater pojawia się na środku mostu, co nie jest w żaden sposób uzasadnione i po prostu nie powinno się wydarzyć. Widzimy go roześmianego na środku mostu i wydaje mi się, że to spuszczenie oczka właśnie w stronę widza. Tutaj się coś wydarzyło. Tutaj się wydarzyło coś nieoczekiwanego, co nie powinno zaistnieć, co jest jakąś właśnie figurą slapstickową. Ale ten slapstick zostaje w fantastyczny sposób, moim zdaniem, przez Ceylana pociągnięty. No bo znowuż, mamy tego burzyciela świata, który wygląda wręcz żałośnie z tą reklamówką, który, no właśnie, chce się zbuntować wobec świata i zrzuca fragment rzeźby do rzeki i zaczyna się slapstickowy pościg. Nasz bohater ucieka przerażony właśnie z tą reklamówką. Wygląda jak wygląda. Po drodze w zasadzie słyszymy miałknięcie kota, bardzo głośne, bardzo takie przerysowane. No wszystko zupełnie tak jakby...
Obraz z kreskówki troszkę. Dokładnie tak. Bugs ucieka albo coś takiego.
Dokładnie tak. I pewnie nie spodziewalibyśmy się tego po Ceylanie w takim wymiarze, natomiast to się wydarza w tym filmie, to jest obecne w tym filmie. No i warto chyba w tych momentach po prostu się zaśmiać. Warto się również zaśmiać w tych momentach, w których ojciec rozmawia z synem i go prowokuje. Dlaczego? Dlatego, że on doskonale wie, co syn on ma w głowie w tym momencie i dlatego może trochę z tej postawy się wyśmiewać. I wydaje mi się, że to zauważenie humoru u Ceylana wcale nie jest łatwe, ale jest ogromnym zyskiem dla nas, kiedy oglądamy te filmy.
Ja się też cieszę, że to widzisz. Zresztą powiem tak, jeżeli te filmy ogląda się z pełną widownią, taką właśnie odpowiednio nastawioną do tych filmów, to ten humor naprawdę wybrzmiewa. Ja miałem parę takich doświadczeń na Nowych Horyzontach, chociażby kiedy publiczność naprawdę była na tej samej fali i to wtedy cudownie działa. Powoli zmierzając do końca, ale jeszcze nie kończąc, chciałem dotknąć takiej kwestii, która u Ceylana się bardzo często powtarza i chciałem, żeby tutaj też wybrzmiała, to znaczy takich ran, które są trochę nie do zaleczenia, takich czynów także, których nie da się cofnąć, które mają swoje wielkie konsekwencje. To jest właściwie w każdym jego filmie pojawia się jakaś wersja czegoś takiego. I to w różnych kalibrach. To znaczy mały chłopiec w majowych obłokach, którego zadaniem jest niestłuczenie jajka, które ma tam nosić przez ileś dni po to, żeby dostać wymarzony prezent. W pewnym momencie to jajko pęka, chłopiec podmienia to jajko, kłamie o tym, że tego jajka nie stłukł. Wiemy, że to kłamstwo zostanie z nim na długo, mamy to przekonanie. W przypadku dzikiej gruszy, no to jest sprzedaż psa. Tak, to znaczy bohater wydaje swoją książkę, ale za cenę tego, że sprzedał ukochanego psa swojego ojca i tutaj nawet powiedziałbym, że Ceylan ociera się o taki patos godny De Sica albo jakiegoś dobrego hollywoodzkiego twórcy w momencie, w którym syn oskarża ojca o to, że znowu stawiał pieniądze na wyścigi konne, podczas kiedy okazuje się, że tak naprawdę rysował, prawda, ogłoszenie o zaginionym psie. To jest taki moment, którego nie powstydziłby się właśnie De Sica z Umberto D czy Złodziei Rowerów. Chwytający za serce, jednym słowem. Ale tak, ale to my wiemy, że bohater to zrobił, tak, że przekroczył jakąś granicę, że nastąpiło coś, czego właśnie do końca się nie da zaleczyć. Ty wspomniałeś o tej pękniętej wardze. Warga oczywiście w filmie jest przegryziona, prawda, w momencie pocałunku, co też jest taką niesamowitą sceną, której pewnie tak na zupełnie czynniki pierwsze nie rozbierzemy. Ona jest bardzo zmysłowa, bardzo taka też niezwykła, ta scena pocałunku przy rzece. No ale to ugryzienie nagłe, prawda, to zadanie tej rany, traumy całkiem dosłownie, jest czymś, co moim zdaniem u Czajlana jest ciągle obecne, że ci bohaterowie mają gdzieś w sobie właśnie to zranienie, często jakiś właśnie grzech z przeszłości, coś, co jest takim balastem nie do pozbycia się. I pozwól, że zacytuję Idrisa, to znaczy zacytuję to, co on mówi pod koniec filmu. To jest jeden z najbardziej literackich fragmentów w ogóle tych dialogów, które często są bardzo literackie u Czajlana. Ja to tak przetłumaczyłem z angielskiej wersji, więc pewnie już to jest druga woda po. Ale on mówi w pewnym momencie do swojego syna tak. A niby czyje sny się od tak spełniają. Doświadczyłem tak wiele, poznałem niezwykłych ludzi. Większość rzeczy zapomniałem, ale nawet zapominanie ma swój urok. Ludzie powinni umieć dryfować, choćby odrobinę. Dobre i złe wspomnienia muszą stopić się w jedno, a następnie zblednąć i zniknąć. Niektóre powinny pozostać. Wyszczerbić znak w upływie czasu. To ostatnie zdanie, szczerze mówiąc, chciałbym usłyszeć, jak to jest w oryginale powiedziane. Ja to tłumaczę z tej angielskiej wersji, ale to wyszczerbienie znaku, zostawienie czegoś, co zostaje, przegryzienie wargi, naruszenie czegoś, wygięcie jakiejś blachy życiowej oczywiście. To jest coś, co moim zdaniem jest jednym z takich czajlanowskich tematów. Czy ty też jakoś widzisz ten uszkodzenie tych bohaterów? Nie wiem, szukam to na słowa.
Jest wiele warstw w tym, co powiedziałeś. Jeżeli chodzi o sam czas, to wydaje mi się, że to jest wątek, który warto, żebyśmy jakoś podjęli, szczególnie jeżeli uznajemy Czajlana za jakiegoś następcę Tarkowskiego. No, Tarkowskiego, który przecież pisał o tym, że tworzenie kina to rzeźbienie w czasie. Do tej myśli jeszcze wrócę. Natomiast jeżeli chodzi o te uszczerbki, jeżeli chodzi o te rany, które zostały zadane bohaterom, no to właśnie, możemy powiedzieć, że zabieg z pieskiem zawsze jest zabiegiem łatwym, wyciskającym łzy i każdy się wzruszy, powiedzmy, w takim momencie, szczególnie jeżeli Czajlan konfrontuje nas ze spojrzeniem tego psa w takim przedłużonym, powiedziałbym, ujęciu, bezpośrednio po akcie sprzedaży psa. No ale właśnie, ten pies nie znika z tego filmu, to jest rzecz bardzo ważna. On wraca jako wyrzut sumienia w zasadzie. Widzimy go raz wskakującego do lodowatej wody gdzieś tam pod koniec filmu, ale jak przyjrzymy się w detalu temu filmowi, to widzimy tego psa jeszcze parę razy, gdzie on pojawia się właśnie w oddali, spogląda na naszego bohatera. No właśnie jest wracającym wyrzutem sumienia, którego nie sposób jakoś wyrzucić z tego życia. Natomiast ta przegryziona warga, to jest, wydaje mi się, rzecz par excellence warta omówienia, tak naprawdę cała ta scena, która jest niesamowitą sceną. Natomiast zanim do tego przejdziemy, odpowiem bezpośrednio, jak rozumiem tę zadaną ranę. Wydaje mi się, że ona jest pewną prowokacją wymierzoną w Sinana, aby on coś konkretnego zrobił. Tak? Hatice, z którą spotyka się w tamtej scenie, no pragnie trochę, żeby wyrwał ją z jej własnego losu. Tak? To znaczy tam padają zdania sugerujące, że no może nie powinnam wychodzić za mąż, no ale może ktoś mógłby mi pomóc w tym, żeby się z tego losu wyrwać. No i gryzie go w wargę, natomiast nasz bohater, który też nazywany jest przez nią tchórzem, to podkreślam dość wyraźnie, jednak na żadne działanie się nie decyduje. I to też jest zabieg, który bardzo mnie w tym filmie ciekawi, bo tak przy pierwszym oglądaniu tego filmu, jak pojawia się tak poważny wątek, jeszcze sprzedany nam w taki, a nie inny sposób, no to moglibyśmy myśleć, że będzie to w zasadzie jakaś kanwa dla tej opowieści, tak? To znaczy, że to będzie jakiś ważny element tej opowieści, natomiast ten wątek miłosny znika. On znika jak w stryknięciu palcami, tak? Widzimy jeszcze scenę ślubu gdzieś tam w oddali, nie widzimy już nawet twarzy Hatice, ale no właśnie, ten wątek znika trochę tak, jak jakby Sinan wybrał jakąś określoną drogę, a inna przestała być dla niego w tym życiu możliwa. Ten wątek zostaje ucięty, ten wątek znika, natomiast rana zostaje do samego końca. Rana przypominająca po prostu o tym, co wydarzyło i co się wydarzyło, i wydaje mi się, że wszystkie nasze rany, które blizny na przykład, które mamy, jak ich dotykamy, to pamiętamy, co się wydarzyło. I takie okruchy tego czasu, okruchy tych wydarzeń są w tym filmie niewątpliwie ważne. Natomiast nie wiem, czy chciałbyś przegadać tą scenę spotkania z Hetty, bo ona jest niesamowita.
Tak, wejdźmy w tę scenę. Nawet tutaj jest właśnie kadr z tej sceny, mamy przed oczami, bo no, może jeden element wymienię taki, to jest dźwięk. Tak? Znaczy to, że w tym filmie tak mocno wybrzmiewają te dźwięki natury i że słyszymy, no właśnie, szum drzew. Kamera odrywa się tak naprawdę od tego pocałunku, od nich, od bohaterów. Wchodzi w jakiś taki trochę bezczas, a trochę też ja słyszę w tym echo Tarkowskiego, jakby w tym, jak ta scena jest nakręcona. W pewnym momencie zwracamy uwagę na włosy głównej bohaterki, prawda? Jakoś ta scena naprawdę, mało jest scen, które zasłużyły na to, ale ona się rozgrywa w takim prawdziwym bezczasie. Znaczy wydaje się, że faktycznie czas przestał płynąć na czas tego spotkania przy rzece. Jak ty się na tę scenę zapatrujesz?
Ona jest nieprawdopodobna wizualnie, tak? To znaczy osadzenie jej w takiej, a nie innej scenerii. Właśnie mamy przed oczami kadrę z tej sceny. No samo w sobie jest zabiegiem przepięknym po prostu wizualnie. Natomiast to, co się wydarza w tej scenie, niewątpliwie jest jakimś echem Tarkowskiego. Przy czym, o ile u Tarkowskiego pewnie byśmy mówili o jakimś mistycyzmie, no to tutaj pewnie byśmy bardziej mówili o jakiejś takiej metafizycznej ucieczce, oderwaniu się od planety Ziemia na chwilę, tak? Bo jakby ten wiatr staje się właśnie takim elementem nieco metafizycznym, który coś robi, ma jakąś sprawczość w całej tej sytuacji. Natomiast do wiatru jeszcze za chwilę. Cała ta rozmowa jest niezwykle ciekawa, tak? To znaczy cała rozmowa w zasadzie jest jakąś prowokacją Hatice wobec Sinana. No właśnie, jakimś wyrzutem też wobec Sinana, że on nie postąpi w ten odważny sposób. Ona jakoś swój los zainwestowała, jakoś swój los powiązała, no i tego rozwiązania, tego losu szuka. Natomiast tego rozwiązania koniec końców w postaci Sinana nie znajdzie. Scena pocałunku wydaje mi się sceną przepiękną, ale z innych powodów niż byśmy pewnie tego oczekiwali. Tutaj cię, wydaje mi się, zaskoczę. To znaczy, w pierwszym momencie, gdy ten wiatr zaczyna wiać i mamy poczucie jego obecności, to wygląda to dość kiczowato. I to też jest doświadczenie, które ja miałem ze studentami, jak im ten film pokazywałem, że w pierwszym momencie w zasadzie zaczynają się śmiać, tak? No bo to jest bardzo kiczowato, to pierwsze rozwianie włosów nakręcone. Zresztą wydaje mi się, że jest jakieś uzasadnienie dla tej kiczowatości w tym filmie, a jest nią, no właśnie, są nią telenowele oglądane przez matkę w trakcie tego filmu. Też z tego znamy chociażby seriale tureckie, dość popularne u nas. Gdzie jakby telenowela, czym jest telenowela? No jest właśnie oczekiwaniem jakiegoś takiego utopijnego losu, pięknego losu, który możemy sobie zafundować. Tym może być ta telenowela chociażby dla matki, która jest w jakimś losie zaklęta, no ale ogląda ładne obrazki jakiegoś innego losu i płacze przed telewizorem, tak? I wydaje mi się, że tak jest uzasadniony ten kicz na początku tej sceny. Natomiast to, co dzieje się potem, no to już są subtelności, to już nie jest kiczowate, a przynajmniej w moim odczuciu. I to, jak te włosy są pokazywane, jest dla mnie rzeczą wręcz nieprawdopodobną, tak? To znaczy samo piękno tego obrazu zwraca ogromną uwagę na tą scenę. Natomiast poprzez też ten element metafizyczny tego wiatru, który gdzieś tam wieje i no właśnie coś czyni, pomyślałem sobie, i tutaj zaskoczenie, pomyślałem sobie o obrazach, w których kiedykolwiek widziałem tak rozwiane włosy, i przyszła mi rzecz do głowy zaskakująca, mianowicie Simonetta Vespucci z obrazów Botticellego. Tak? No i właśnie, jeżeli pójdziemy sobie tym tropem. Nie mówię, że to jest trop Ceylana, bo nie mamy powodów, aby sądzić, że w tę stronę mogły jego myśli gdzieś uciec. No ale na obrazek Botticellego właśnie Simonetta Vespucci, która była jakąś modelką dla chociażby postaci Wenus na tych obrazach, towarzyszy zawsze Zefir. Zefir, uosobienie wiatru zachodniego, który budził wiosnę do życia. A i tutaj to jest rzecz moim zdaniem ważna, bo moim zdaniem za Yasujirō Ozu Ceylan dziedziczy pory roku. Tak? Nie tylko sposób prowadzenia dialogów, ale również pory roku. I tutaj nie mamy do czynienia z wiosną, nie mamy do czynienia z budzeniem się czegoś do życia. Mamy do czynienia, no właśnie z czym? Z późnym latem, początkiem jesieni. Mamy raczej do czynienia z przesileniem, jakimś przebrzmieniem czegoś. Tutaj Nohatice jest w takim trybie rozmarzonym, czego ona by nie chciała, żeby jej z życiem się stało, jak pięknie jest w wielkich miastach. Natomiast no to już są pogłosy tak naprawdę tych marzeń. Już wiemy, że to się nie wydarzy. Tak? Ten wiatr ma tutaj inną sprawczość niż budzenie do życia. To jest raczej wiatr, który no wraz z którym coś ulatuje. I wydaje mi się, że tak można by było tę scenę przeczytać. Ten wiatr rzeczywiście ma moc sprawczą, ale trochę inną niż by nam się wydawało. Tak? Mm-hmm. To znaczy jesteśmy tutaj w momencie rzeczywiście przesilenia. Ceylan przepięknie gra porami roku. Raczej kojarzymy go w ogóle z zimą, raczej z zimowymi pejzażami. To od początkowych filmów, pierwszych filmów, poprzez zimowe sceny również, ale jednak mamy tutaj do czynienia z momentem przesilenia, momentem tuż przed zimą, tak? To znaczy ta akcja toczy się właśnie koniec lata, początek jesieni, aż do zimy. I wydaje mi się, że te pory roku mają tutaj większe znaczenie u Ceylana, niż byśmy tego oczekiwali w pierwszym momencie.
Nie, to piękna interpretacja. To ja od razu przejdę do śniegu, skoro wspomniałeś, no bo rzeczywiście, kto wie, czy właśnie to tchnienie wiatru w tej scenie to nie jest ostatnie westchnienie lata. Spotkanie bohaterów jest spóźnione. Bohaterka jest już na innej ścieżce. Z kolei resentyment Sinana do tej społeczności jest tak duży, że nawet do Hatice on mówi rzeczy, które w zasadzie no, są jej ubliżające. Tak? No, bo on mówi, że no, przecież nie zostanę tutaj, nie będę gnił. No, implikacja taka, ty będziesz tu gniła, prawda? Ale w filmie zaczyna padać pod koniec śnieg. Zresztą świadkują temu właśnie Sinan i jego matka. Później widzimy też ten ceylanowski śnieg, który tak pięknie wybrzmiewa i w Uzaku, i oczywiście w zimowym śnie. On trochę przejmuje ten krajobraz. I tutaj nawiążę tylko, bo dzisiaj nie zdążymy, wiadomo, o wszystkim powiedzieć, ale że już czytałem różne interpretacje tego filmu, nawet takie, które interpretują go w kontekście traumy po upadku Imperium Osmańskiego, to znaczy, że to jest właśnie ten poszukiwanie ojca, prawda? To jest to poszukiwanie po upadku jakiegoś porządku. Potem czytałem inną interpretację, że to jest po upadku tej modernistycznej Turcji, właśnie Ataturka i tak dalej. Ale jedną z najciekawszych rzeczy, które przeczytałem, to jest interpretacja irlandzkiego krytyka, który nazywa się Darragh O'Donoghue, zresztą fantastyczne pióro, polecam wszystkim. I on w niezaskakujący sposób odniósł to do irlandzkiego mistrza, to znaczy do Jamesa Joyce'a. I tutaj te podobieństwa są uderzające, to znaczy portret artysty z czasów młodości, książka Joyce'a jest rzeczywiście bardzo zbliżona do gruszy. Już nie będę wyliczał tych podobieństw, ale jest ich dużo. Ulysses także zresztą tutaj ma pewne, już nie wspomnę o tej Troi, tak, podobieństwo, ale ten obraz śniegu to jest obraz kończący najsłynniejsze opowiadanie Joyce'a, czyli opowiadanie Zmarli, które niedawno dosyć niefortunnie wykorzystał Pedro Almodóvar w swoim nowym filmie Pokój, w pokoju obok, ale to pomijam. W każdym razie do czego zmierzam, że to, o czym ty powiedziałeś, czyli to, że zima zaczyna przejmować ten krajobraz, że bohater wchodzi tak jakby z pominięciem lata w jesień swojego życia. Znaczy wydaje się, że on przeskoczył od wiosny do jesieni, że nie przeżył swojej młodości w pewnym sensie, że jest stary przed czasem. To też jest taka figura, prawda, literacka, że stanie się tym ojcem szybciej niż mu się wydaje. To jest coś, co moim zdaniem w tym filmie mocno, mocno wybrzmiewa. A ja chciałbym otworzyć tą studnię, którą ty przed spotkaniem nazwałeś metafikcją, bo chciałbym, żeby to jednak wybrzmiało. To znaczy, ile procent z tych 188 minut możemy traktować jako sprawozdawczą historię Sinana, a ile procent możemy traktować jako właśnie może fragmenty powieści, którą napisał Sinan. Jest tutaj jedna scena, na którą ty zwróciłeś moją uwagę przed nagraniem. Mianowicie jedyna scena w filmie, w którym mamy narrację zza kadru. Są czytane zdania z książki Sinana. Czy to znaczy, że całość Dzikiej Gruszy jest właśnie ujęta w nawias, czy tylko niektóre sceny możemy o to podejrzewać? Spróbujmy się jeszcze na to otworzyć w tej ostatniej części.
No właśnie mamy chyba powody, aby myśleć o tym przecięciu rzeczywistości i fikcji, fikcji literackiej. Fikcji literackiej, słusznie mówisz, że jest jedna scena, w której słyszymy monolog wewnętrzny Sinana. To jest trochę niekonsekwentne, że słyszymy go tylko i wyłącznie wtedy.
I to tak? Nie na początku, i to też ważne.
I to nie na początku, słyszymy go w zasadzie przed sceną bójki, tak? Słyszymy jak Sinan w zasadzie czyta coś, co mogło być fragmentem jego własnej powieści. Sam film nazywa się tak samo, jak nazywa się jego książka, więc jakby jest to pewną, no, wydaje się oczywistością. Natomiast są rzeczy, które są mniej oczywiste, nad którymi powinniśmy się zastanowić, a mianowicie momenty rozchwiania tego porządku takiego stricte filmowego, tak? To znaczy są momenty, w których no właśnie, scena, którą wspomniałem u Buchmachera, gdy obraca się kamerę i okazuje się, że jednak nie ma tych ludzi w tym lokalu, którzy być tam powinni, wedle słów Sinana. Są momenty, no właśnie, wtedy, kiedy ojciec się wiesza, czy ojciec się nie wiesza. Są momenty, w których Sinan się wiesza, czy się nie wiesza, tak? To są momenty, w których powinniśmy się zastanowić nad statusem tego, co widzimy. I tych momentów w tym filmie jest całkiem sporo. Ja mam dodatkowo taką pokusę poprzez pryzmat lektury już tego późniejszego filmu Ceylana, a mianowicie Wśród wyschniętych traw, aby myśleć o kolejnym motywie, który moim zdaniem wziął się u Ceylana być może za Abbasem Kiarostamim. Ci z was, którzy gdzieś tam kiedyś oglądali jakieś filmy Abbasa Kiarostamiego, być może szczęśliwie te wczesne filmy, gdzie mamy to arcydzieło Zbliżenie chociażby, które gdzieś tam bada relacje między filmem fabularnym a dokumentem i bardzo mocno ją zaburza, ale też w tych późnych filmach Kiarostamiego, jak Smak wiśni, gdzie pod koniec, to możemy chyba zaspoilerować, bo to już było też na twoim kanale, gdzie pod koniec reżyser nam pokazuje, że wychodzimy z tego świata filmowego i pokazuje się nam plan zdjęciowy. I bardzo podobną rzecz robi Ceylan w następnym filmie Wśród wyschniętych traw, gdzie w którymś momencie bardzo dramatycznego napięcia, mam wrażenie przesilenia też tego filmu, bohater wychodzi z pomieszczenia, idąc, jak się dowiadujemy, do łazienki, no ale wchodzi tak naprawdę nomen omen na plan filmowy i widzimy eksplicytnie pokazany plan filmowy, którym nasz bohater przez kilka minut podąża. I takie wyjście z tego porządku filmowego, wydaje mi się, że jakoś jest wbudowane też film Ceylana, Dzika grusza, no może nie tak konsekwentnie, jakbyśmy tego oczekiwali, natomiast są powody, żeby o tym rozchwianiu, wydaje mi się, myśleć. No i żeby też pomyśleć, kochani, koniec końców to tylko film, koniec końców to tylko jakaś opowieść. Sam Ceylan mówi, że my takich opowieści potrzebujemy, że potrzebujemy opowieści, które się powtarzają. Natomiast warto chyba pomyśleć o tym filmie, jako właśnie o filmie, który tą relację między rzeczywistością a fikcją bada. Czy my jesteśmy wewnątrz właśnie opowieści z książki pod tytułem Dzika grusza? Czy jesteśmy może wewnątrz jakichś wyobrażeń samego bohatera, Sinana, na temat rzeczywistości? Tak? Być może te jego wyobrażenia po prostu w tym momencie zderzają się z rzeczywistością. Łatwej odpowiedzi na to pytanie nie mamy. Natomiast właśnie, bo myśleć o jakiejś dwoistości tych obrazów jest rzeczą, wydaje mi się, znowuż wartą.
To ja tylko powiem, że wolę, kiedy to się dzieje u Ceylana w taki sposób właśnie nie do końca skonkretyzowany, nie do końca wypowiedziany. Dla mnie ten moment w wyschniętych trawach, kiedy to już stało się tak dosłowne, właśnie to wyjście w tą dekorację, wydał się jakimś takim fałszywym krokiem. To mówię o swojej wrażliwości, że dopóki jakby Ceylan jest na granicy tej niejednoznaczności, to mi się to podoba, a tam miałem takie wrażenie, że to jest coś już zbyt udosłownionego. Nie odpuszczę ci jeszcze jednej rzeczy już na sam koniec, ale chciałbym jednak, żeby też nasi słuchacze, bo jestem pewien, że już wiele wynieśli z tej rozmowy, ale żeby jeszcze jedną rzecz wynieśli, to znaczy ty jesteś kimś, kto porusza się w obszarze teorii filmu, filozofii kina o wiele bardziej niż ja. Powiedz, czy ta twoja przygoda z myślą filozoficzną, z myślą filmową, z filozofią kina, ona wiem, że trwa, pracujesz nad doktoratem, uczysz, ale gdybyś miał słuchaczom tego podcastu powiedzieć w dwóch słowach, dlaczego warto wejść w ten zakątek rzeczywistości, który jest właśnie filozofią kina, teorią filmu, Dlaczego i jak to można zrobić? To znaczy, czy jest, zadam takie naprawdę bardzo podstawowe pytanie, czy jest jakaś książka, jakaś pozycja, którą byś polecił jako taką, po której będzie chciało się więcej? O.
To jest pytanie dość trudne, paradoksalnie. Dlaczego? Dlatego, że myśląc o teorii filmu, raczej jesteśmy trochę skazani na retromanię, tak? To znaczy, nie jest to już popularna dziedzina działania, tak? Raczej te nowe teorie filmu no są rzadko tworzone. Możemy tutaj wzmiankować, nie wiem, Elsa Essera po prostu, jako tego ostatniego z takich największych, wydaje mi się, teoretyków filmu. Wartego też chyba polecenia jako takie...
Thomas Elsa Esser.
Tak, jako takie rzeczy na sam początek, które są w miarę też przystępne. Natomiast, jak wiesz, no moim głównym przybornikiem jest jednak Gilles Deleuze i jego teoria kina, której z kolei nigdy w życiu bym nikomu na sam początek nie polecił, bo jest piekielnie trudna i piekielnie niezrozumiała.
A jak ty się po raz pierwszy z nią spotkałeś?
To akurat jest rzecz, no właśnie też przedziwna. Ja się interesowałem filmami Theodoros Angelopoulosa i szukałem czegoś, co by mi pomogło w tematyce czasu, myślenia o czasie w filmie. Theodoros Angelopoulos tam też często burzy po prostu relacje czasowe w obrębie swoich filmów, zmienia na przykład płaszczyznę czasową, nie informując nas o tym, że ją zmienił. Tak, to się dzieje bez cięcia, to się dzieje w obrębie jednej pojedynczej jazdy kamery chociażby. No i szukałem czegoś, co by mi w tym zakresie pomogło. I to znalazłem u Deleuze'a, ale znalazłem też dla mnie rzecz ważniejszą przez te wszystkie lata tak naprawdę moich zmagań z nim. Zdanie, które mówiło o tym, że kino powinno filmować wiarę w świat. To jest zdanie, w którym ja się dość mocno zakochałem, zachłysnąłem się tym zdaniem i wydaje mi się, że to jest zdanie, w którym rzeczywiście można się zakochać. Natomiast zmagania z jego teorią kina to jest rzecz jednak ciężka. Tutaj jakby iść do fabryki na 8 godzin, po prostu wykuwać jakieś przedmioty. Więc tego bym na początek nie polecał. Natomiast jeżeli ktoś by był na tyle odważny, żeby w tę stronę zmierzać, no to przeczytam coś, co być może też odpowiadałoby jakoś na tą rozmowę, którą przeprowadziliśmy. Deleuze w tej książce napisał coś takiego. Cechą nowoczesności jest to, że nie wierzymy już w ten świat. Nie wierzymy nawet w to, co się nam się przydarza, w miłość, śmierć, zupełnie jakby tylko w połowie nas dotyczyły. To nie my tworzymy kino, to świat przypomina nam kiepski film. W związku z amatorskim gangiem Godarda powiedział, a to są ludzie prawdziwi, świat jest zaś oderwaną grupą. To świat robi kino dla siebie, to świat, który nie znajduje wspólnego języka. Oni są prawdziwi i reprezentują życie. Są ucieleśnieniem prostej historii, świat wokół nich kiepskiego scenariusza. Zerwana zostaje więź łącząca człowieka i świat. Odtąd więź ta musi stać się przedmiotem wiary. Jest niemożliwością, którą przywrócić jedynie w obrębie wiary. Wiara nie zwraca się w stronę innego czy przeobrażonego świata. Człowiek tkwi w świecie zupełnie tak, jakby znajdował się w czystej sytuacji optycznej, dźwiękowej. Reakcji, której człowiek został pozbawiony, może zastąpić jedynie wiara. Tylko wiara w świat może ponownie powiązać człowieka z tym, co on widzi i słyszy. Kino musi filmować nie świat, tylko wiarę w świat, nasz jedyny łącznik. I to jest rzecz, która mnie kiedyś piekielnie zainspirowała, ale którą możemy też chyba jakoś spiąć ten film w sposób, no znowuż, wydaje mi się dość zaskakujący, ale jak patrzymy na tą ostatnią scenę tego filmu, na tą scenę, w której koniec końców nie wiemy, czy Sinan się powiesił, czy jednak zdecydował się kontynuować dzieło ojca, to pozostaje zapewne do indywidualnej interpretacji. Natomiast w tym moim domaganiu się uśmiechniętego Syzyfa, ja bym jednak widział Sinana jako osobę, która podejmuje działanie ojca, jako osobę, która chce kopać głębiej. I to rzecz zaskakująca, ale mi się to skojarzyło z filmem Konopielka. Z filmem Konopielka, który, no zaskakująco też plakat jest nawet podobny do tego filmu, jak do Dzikiej Gruszy. Natomiast tam poszukiwano złotego konia zakopanego pod ziemią. Koniec końców go nie znajdowano. Ale wydaje mi się, że warto mieć poczucie, że być może ten koń jest zakopany po prostu gdzieś głębiej. No i jeżeli mamy takie poczucie, to być może ten Syzyf staje się jednak postacią bardziej uśmiechniętą, aniżeli ogarniętą absurdalną manią bezsensownego działania.
To są także piękne życzenia poniekąd noworoczne, bo to jest jeden z pierwszych odcinków w tym roku 2025. Ja tego lepiej nie ujmę, więc może w ten sposób czasami życzymy szczęśliwego nowego roku, a czasami możemy życzyć wiary w świat, w który nas otacza, więc pozwól, że ja po prostu to w tym momencie pożyczę. A ciekawe, że powiedziałeś o konopielce, bo nawet na początku chciałem to porównanie przeprowadzić po prostu, nawet na takim planie wizualnym wydają mi się te filmy Leszczyński w ogóle i Ceyland podobni, ale w takim razie kończymy właśnie z tym, to znaczy, żeby filmy, które oglądały tej wiary w świat nam raczej dodawały i raczej na tych naszych syzyfowych twarzach dodawały uśmiechu, a nie na odwrót. Adamie, bardzo ci dziękuję za tą wizytę. Mogę tylko mieć nadzieję, że nie będzie ostatnia. Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję również, Michale, to wielka przyjemność.
Bardzo dziękuję raz jeszcze Adamowi. Mam nadzieję, że ta przygoda spotkania z Ceylanem i z naszym dialogiem wokół tego kina dla was była także ciekawa. Dziękuję także niezmiennie patronkom i patronom tego podcastu. To dzięki nim on cały czas powstaje. Najgłębszy pokłon składam w tym momencie Michałowi Hudolińskiemu z bloga Gotam w deszczu, Dianie Dąbrowskiej z Akademii Włoskiego Kina, Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Joannie i Dominikowi Gajom, Piotrowi Guźniczakowi, Odiemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Jóźwiak, Rafałowi Stwingist, Drugie życie książki w ciele plakatu, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Jarkowi Krauzowi, Łukaszowi Masłowskiemu, Danielowi Mendalce, Misiowi Misiowej i Misiowi Juniorowi, Magdalenie Miśce Jackowskiej z podcastu Score in the City, Urszuli Nowak, Annie i Krystianowi Oleszczykom, Władimirowi Panfiłowowi, Tomaszowi Pikulskiemu, Arturowi Słomzbutowi, Magdalenie Święch, Jackowi Wiśniewskiemu, Michałowi Żołnierukowi, a także blogowi Przygody Scenarzysty prezentującemu analizy scenariuszowe. Serdecznie kłaniam się im wszystkim, zachęcam do wsparcia podcastu w serwisie patronite.pl/spoilermaster i cóż, zapraszam na kolejny odcinek Spoilermastera już za tydzień.